Ksiądz Rafał pięknie przeprowadził nas przez Stary Testament i jego postacie, aż dochodzimy do Nowego Testamentu, do kart z Nowego Testamentu, na których widać osobę właśnie świętego Józefa. Można byłoby się przez chwilę zastanowić, co tak naprawdę, na czym polegał jego fenomen świętości i na czym polegała ta jego wyjątkowość w jego osobistej drodze właśnie do tej świętości. Z pewnością będzie to w pierwszej kolejności samo wybranie tego mężczyzny przez Pana Boga. Z pewnością też będzie to wyjątkowość powierzonego mu zadania. Zadania wyjątkowego, bo opieki nad dzieckiem, o którym my dzisiaj wiemy, że jest Mesjaszem, że jest Bogiem, że jest Zbawicielem. Coś takiego bez wątpienia może się przyczynić do tego, że łatwiej będzie być świętym, że to, jak wielkie jest to zadanie, przyczyni się również do tego i ułatwi bycie tym świętym, zwiększy szanse. Jednak obok tego wyjątkowego zadania było coś jeszcze, coś, z czym być może Józef musiał zmagać się najbardziej. Coś, co być może na drodze do świętości stawiało mu najwięcej wyzwań. W całej swojej wyjątkowości święta rodzina, w tym Józef i Maria, była zupełnie zwyczajna, wręcz taka codzienna, niczym się nie wyróżniająca spośród tłumu, taka, jakich na pierwszy rzut oka jest bardzo wiele dookoła nas. Zobaczcie, że gdy ewangelista Mateusz podczas dzisiejszej Eucharystii podawał nam tekst, mówił tak naprawdę o chwili, w której święty Józef i jego żona, już wtedy Maria, byli bardzo młodymi ludźmi. Bo Józef mógł w tym momencie mieć około 19, może 20 lat. Jego ukochana, ta młoda dziewczyna, miała może tego wszystkiego, może w tym wszystkim 16 lat. To byli naprawdę bardzo młodzi ludzie, a ponieważ byli młodzi, to z pewnością też nie omijały ich trudności. Maria i Józef prowadzili życie bardzo zwyczajne, a czasami nawet żyli poniżej przeciętnej. Jest taki moment w Piśmie Świętym, kiedy idą do świątyni złożyć ofiarę i składają dwa gołąbki. Gdyby mieli choć troszeczkę pieniędzy przy sobie, gdyby pachnieli groszem, to złożyliby w ofierze jedną owieczkę i gołębicę. Te dwa gołąbki to ofiara, która była zarezerwowana dla najbardziej ubogich z ubogich. Oni po prostu nie mieli pieniędzy, w domu się nie przelewało. Józef bardzo troszczył się o wychowanie religijne swojego syna. Zabierał go wraz z całą rodziną do Jerozolimy na najważniejsze żydowskie święta, w tym także na żydowskie święto Paschy, to najważniejsze. Józef jako pierwszy uczył i przekazywał synowi najważniejsze wartości w życiu. Prowadził go do synagogi. Zobaczcie, dziś moglibyśmy powiedzieć, że ojciec prowadzi syna do kościoła. Kiedy zasiadali już do wieczornej uczty, do paschalnej uczty, ojciec rozpoczynał tą ucztę od katechezy, która nazywa się Hagadą. To historia całego narodu wybranego w takim wielkim skrócie. Moglibyśmy dzisiaj powiedzieć śmiało, że zaczął go katechizować. Jezus dorastał właśnie w takim otoczeniu ojca, który przekazywał mu największe wartości w życiu. Z pewnością też uczył go pracy. I to takiej pracy ciężkiej, pracy fizycznej. Kiedy się patrzy na obraz świętego Józefa, świętej rodziny, to czasami ta postać występuje z taką piłą w ręku albo z jakimś hebelkiem, co mogłoby świadczyć, że święty Józef był stolarzem. Mówi się, że był cieślą. Niektórzy kojarzą to z byciem stolarzem, ale to chyba nie do końca jest prawda, dlatego że na równinie Esdrelon Izrael, na której pracowali, na której żyli, nie było zbyt wielu drzew. To była równina rolnicza. Jest ona taką do dnia dzisiejszego. I większość osób, większość firm współczesnych, które tam pracują, które na tamtym terenie zamieszkują, zajmują się głównie rolnictwem. I zobaczcie, że ta jedna z hipotez może się potwierdzać w tym, jak bardzo później Jezus w późniejszych latach, w okresie swojego nauczania, wykorzystywał te wszystkie informacje zasięgnięte być może właśnie z pracy rolniczej, z pracy na roli. Używał takich sformułowań jak siewca, jak gospodarz, jak ziarno, jak łany zbóż, jak chwasty. To wszystko może budować takie potwierdzenie w nas tej właśnie teorii, że Jezus mógł być razem z jego tatą rolnikiem. Józef także uchodził za osobę sprawiedliwą. Być osobą sprawiedliwą to nic innego jak żyć według wymogów prawa. Ta jego sprawiedliwość w niedalekim czasie, zaraz po poznaniu i zaślubinach z Marią, została poddana ogromnej próbie. Stało się to wtedy, kiedy Maria powróciła od Elżbiety i powróciła do domu w ciąży. Musielibyśmy wtedy widzieć twarz Józefa, jak mógł być bardzo zdziwiony, jak wielkie emocje mogły w nim się dziać, jakie wielkie emocje mogły w nim zachodzić. Dziewczyna, którą kochał, dziewczyna, którą poślubił, którą już za chwilę miał przeprowadzić do swojego domu i z którą mieli wejść w dorosłe życie, w życie rodzinne, nagle przyjeżdża z wizyty u swojej kuzynki w ciąży. Tej ciąży nie można było już ukryć, była tak zaawansowana. I Józef najprawdopodobniej po prostu się tego wystraszył. Był uczciwym i spokojnym człowiekiem. Żył zgodnie z obowiązującym prawem. W jednej chwili wszystkie te dotychczasowe starania bycia dobrze postrzeganym przez innych mogły się po prostu skończyć. Talmud mówi, że gdy pobożny mężczyzna poślubia niegodziwą kobietę, ów człowiek sam staje się niegodziwcem. I odwrotnie, kiedy nikczemny mężczyzna poślubia pobożną kobietę, mężczyzna ów staje się pobożny. Józef się bał. Bał się, że wbrew jego woli i wbrew temu, jak żył, straci reputację. Przecież Maria w oczach społeczności mogła w tej sytuacji uchodzić za cudzołożnicę. Józef, żyjąc w zgodzie z prawem, miał obowiązek zgłoszenia tego Radzie Starszych. To wiązało się w konsekwencji nie tylko z plamą na honorze tego chłopaka, ale także z możliwością ukamienowania Marii. Przy czym ten, kto pierwszy rzuci kamień, to ten, kto oskarża, a więc Józef. Nie było to dla niego zbyt proste. Józef postanowił, że ją potajemnie oddali. Nie wiemy tak naprawdę, co powodowało u niego taką myśl, takie rozwiązanie. Czy była to chęć uratowania jej przed niechlubną śmiercią, czy raczej chęć zamiecenia sprawy pod dywan. Nie wiemy tego do końca, czy chciał się po prostu pozbyć problemu. Oddalić dziewczynę, oddalić swoją żonę nie można nazwać inaczej jak albo chęcią uratowania jej przed niechlubną śmiercią, karą, albo po prostu pozbyciem się problemu. Dla nas jednak nie to jest najważniejsze. Istotne dla nas będzie to, że w każdym jednym przypadku osobistej decyzji Józefa przyszłość Józefa i Marii byłaby zagrożona. Mogłaby skończyć się w chwili albo ukamienowania, albo oddalenia Marii. A przecież chodzi o to, że Bożym planem było to, aby to oni, mężczyzna i kobieta, prowadzili tego małego chłopaka Jezusa w przyszłość. Tak jak zresztą widzimy to tutaj na tym obrazie, spójrzcie. Oni razem prowadzą go w przyszłość. Razem prowadzą go ku nam. W męskiej bezradności, strachu, rozgoryczeniu i być może żalu do dziewczyny pojawia się we śnie Józefa anioł Boży, przynoszący pokrzepienie w Bożym Słowie. Mówi do Józefa: nie bój się. I powierza mu jedno z największych życiowych zadań, jakie w życiu Izraelity może sobie w ogóle wyobrazić. Anioł mówi o Marii, że porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. Słyszycie to? Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. Nadasz imię Jezus. Ty nadasz. Ty, Józefie, nadasz mu imię. Imię, o którym już prorok Izajasz w 7 rozdziale mówił, że będzie to Emanuel. Musicie wiedzieć, że w Izraelu imię człowieka tożsame było z tym, kim się jest. Tym, co oznacza. a imię tego małego chłopaka oznacza Zbawiciela całego narodu. I o wszystko to miał od tej pory dbać Józef, tata tego chłopca. Wyróżnienie, jakim Bóg obdarował Józefa, nie ma sobie równych wśród wszystkich innych wyróżnień, którymi Bóg obdarzał biblijnych bohaterów. Ty, Józefie, zadbasz o tożsamość Mesjasza, no i Józef zaczął dbać. Wszystko to jednak możliwe było dzięki interwencji Bożego Słowa. To dzięki Bożemu Słowu, a nie dzięki nawet najwyższemu poczuciu sprawiedliwości mogło się właściwie dokonać. Bóg we śnie uczynił z Józefa tatę dla tego chłopaka. Zobaczcie też, że ten obraz podpowiada nam, iż tak naprawdę Józef nie robi tego sam, nie prowadzi w przyszłość Jezusa sam, samodzielnie. Zobaczcie na obraz z Kalisza, że zaraz koło osoby Józefa i Jezusa idzie także kobieta o imieniu Maria. Zobaczcie też na plan tego obrazu. W tej wychowawczej drodze, choć po przeciwnej stronie Józefa, lecz na tym samym planie, w takim samym geście prowadzenia za rękę, idzie także jego mama Maria. Taki gest, wielkość i symetria postaci oraz ich umieszczenie na planie obrazu może podpowiadać nam znaczenie oraz podział funkcji w życiu nie tylko świętej rodziny, ale też każdej innej, również naszych rodzin. Widać od razu, że te role w prowadzeniu Jezusa, a więc i jego wychowaniu i wykształceniu, są takie same bez względu na płeć. Idąc obok siebie, tak naprawdę nikt nie pozostaje w tyle. Nikt też w geście wywyższenia nie wysuwa się do przodu. Ranga obojga rodziców jest taka sama. Było tak i jest do dzisiaj w judaizmie, że kobieta zajmowała się i zajmuje poczytne miejsce przy boku mężczyzny. Nie z tyłu, nie z przodu, ale zaraz obok niego. To jest bardzo fałszywy obraz i źle zinterpretowany, w którym kobieta przedstawiana jest na dalekim lub pobocznym miejscu w rodzinnej rzeczywistości. Oczywiście zadania mężczyzny i kobiety w judaizmie różnią się od siebie, ale ich rola i ranga jest taka sama. Czasami nawet rola kobiety jest większa. Pokazuje to choćby zapis w Księdze Rodzaju, w której Bóg mówi do Abrahama, aby słuchał się swojej żony Sary i postępował wedle jej woli. Nie ma wątpliwości, że główną rolą kobiety było bycie żoną i matką, tak zwaną kapłanką ogniska domowego, ale te stereotypy i zalecenia wywodziły się ze starożytnych warunków, w jakich żyli ludzie. Warunków całkowicie odmiennych od tych, w których żyjemy obecnie. Równość mężczyzn i kobiet rozpoczyna się już na samym początku i na najwyższym możliwym poziomie, jakim jest Bóg. Dla nas w tej chwili najistotniejsze będzie jednak to, że choć małżeństwo w judaizmie, czyli także w życiu Józefa i Marii, było spisane w formie umowy na papierze, to jednak zawsze, w każdym przypadku, powinno być traktowane jako układ zwycięzca-zwycięzca. Zwłaszcza w relacjach domowych, wychowawczych, w stosunku do dzieci, ale także zawodowych. Nikt w tych relacjach nie może być przegrany. Nikt w tych relacjach nie może być przesunięty na daleki poboczny plan. Ani Józef na obrazie, ani jego miłość Maria. Nikt bez względu na wszystko. Józef nie może puścić ręki malca i Maryja też powinna trzymać go za tę rękę. Nie powinni iść jeden za drugim, co mogłoby wskazywać, że ktoś w tym związku jest ważniejszy. Oni muszą iść obok siebie, ponieważ nawet jeśli by zamienili się stronami, to nikt nikomu by w tym nie umniejszył, nikt nikogo by tym nie obraził i nikt nikomu nie zrobiłby tym na złość. No właśnie, zamienili się stronami. Po co to w ogóle mówię w tym kontekście, w kontekście dzisiejszych wydarzeń? Mówię o tym dlatego, że chodzi o sprawy fundamentalne w rodzinie, której swoje naturalne miejsce mają praca zawodowa i osobiste pasje. Na jednym ze spotkań diecezjalnych, które mnie i księdza Rafała przygotowywały do prowadzenia tych peregrynacji, zabrał głos obecny tam mężczyzna. Zaproponował, aby po części także te peregrynacje stały się okazją do tego, by powiedzieć kobietom, że coś jest nie tak. Z wypowiedzi mężczyzny wynikało, że ma trochę jakby żal o to, że się w jego domu pozmieniało. Że kobieta, która wcześniej pełniła w ich życiu zupełnie inne role i funkcje, nagle staje się być może bardziej samodzielna. Kto wie, być może nawet zaczęła więcej zarabiać. W którymś momencie padło nawet takie słowo jak emancypacja. Uważam, że to wielka zmiana w życiu tego mężczyzny i wiem, że takich sytuacji w życiu również innych osób jest bardzo wiele. Może niektórych zaskoczę, ale jestem przekonany, że nie ma w tym nic złego, że w bardzo wielu domach zachodzą takie właśnie zmiany, że kobieta podejmuje pracę zawodową, że się kształci, że zarabia godnie, czasem nawet więcej od mężczyzny, że znajduje czas na książkę, na fitness raz w tygodniu, że ma hobby i realizuje swoje pasje, że w końcu robi te ze zwyczajnych rzeczy, które zarezerwowane były do tej pory dla ich mężów. Jest jednak pewien warunek, bardzo istotny warunek. Nie można nikomu w ten sposób zrobić na przekór. Spójrzcie proszę jeszcze raz na ten obraz. Czy byłoby w nim coś dziwnego, gdyby obie postacie, i Józef, i Maria, nagle w jednej chwili zamieniły się miejscami? Czy byłoby w nim coś dziwnego, gdyby malarz dokonał takiej jednej drobnej zmiany? Ona po jednej stronie, on po drugiej? Wydaje się, że nie. Ważne jest tylko to, aby dalej prowadzili chłopca za rękę, tak jak czynili to do tej pory. Ten sam krajobraz, ten sam plan na płótnie. Te same proporcje i ta sama wielkość postaci, ukazująca całkowitą harmonię osób i zdarzeń. Nawet w tak namalowanym obrazie, tak troszeczkę odwrotnie, nie widać byłoby, że ktoś się wywyższa. Że ktoś tu w tym wszystkim robi na przekór drugiemu. Tak naprawdę nic by się nie zmieniło, ponieważ nadal jest to związek wygrany, wygrana. Mężczyzna, którego znam, 22 lata temu poznał wspaniałą dziewczynę. Zaiskrzyło między nimi i postanowili coś z tym zrobić. Kiedy rozpoczynali wspólną drogę, poprzedzili ją bardzo wieloma rozmowami. Kochali się i szanowali od samego początku, dlatego starali się plany na przyszłość układać wspólnie. Wiedzieli dokładnie, jakiego potrzebują domu, jaki samochód kupią na początek. I na dzieci powinna liczyć ich rodzina, idealnie jeśli byłaby to parka, co zresztą się stało, że wykształcą te dzieci i postarają się dać im najlepszy z możliwych przykładów na życie. Wiedzieli także, gdzie będą spędzać wakacje, a co dla nas w tej chwili najistotniejsze, to to, że umówili się też, jak będzie wyglądać ich wspólna troska o całość dóbr materialnych w domu. Umówili się, że on się zajmie pracą zawodową, że zajmie się zarobkami, że będzie utrzymywał całą rodzinę, że zatroszczy się o tę materialną stronę. Faktycznie, otworzył firmę i zaczął pracować. Poświęcał tej pracy sporo czasu, czasami nawet zabierał pracę ze sobą do domu. Wiodło im się całkiem dobrze. Z czasem trzeba było też rozbudować firmę i zatrudnić ludzi. Wybudowali dom, dokupili kawałek ziemi, jeździli na wspólne i wymarzone wakacje. Mężczyzna znalazł także również czas na swoje hobby i skrupulatnie je realizował. Kobieta natomiast zgodnie z tym, jak się porozumieli, ale także z wewnętrznej i ogromnej potrzeby serca, opiekowała się domem i zajmowała dziećmi. Troszczyła się o ich schludny wygląd i dbała o ich przygotowanie do szkoły. Organizowała dla nich zajęcia pozalekcyjne i wszystko to, co związane było z domem. Kobieta ta robiła to naprawdę w wyjątkowy i wspaniały sposób. Taka sytuacja trwała prawie 22 lata. Mówię trwała, ponieważ ten, który jest najlepszym malowniczym obrazów, postanowił w życiu tej rodziny dokonać pewnych drobnych artystycznych zmian. Jednym pociągnięciem pędzla, czerpiąc kolory z palety barw o nazwie Życie, zmienił wygląd obrazu, zamieniając ich miejscami. Kobietę i mężczyznę postawił na przeciwnych sobie miejscach, jednak ciągle na tym samym planie i w tym samym krajobrazie. Stało się to zaraz po niedzielnym obiedzie, kiedy jeszcze wszyscy siedzieli przy stole. Kobieta ze spokojem oznajmiła wszystkim, że idzie do pracy. Można sobie wyobrazić minę męża, który przez te wszystkie lata sam troszczył się o finanse domu, który większą część swojego życia rodzinnego poświęcił takiej właśnie funkcji w domu. Mógł też śmiało nazwać się autorytetem w tej dziedzinie. Mężczyzna ten miał swoje pasje i hobby, które pieczołowicie pielęgnował. I nagle wszystko to, co z mozołem i wysiłkiem budował przez lata, chwieje się i kołysze w podstawach. Lekki szok, a potem już przez 2-3 tygodnie się w ogóle do siebie nie odzywali. Ta nowa sytuacja zmuszała do przeorganizowania codziennych zadań domowych i zawodowych. Z niektórych trzeba było w ogóle zrezygnować. Teraz to mąż wozi dzieci do szkoły, on też je zabiera, organizuje im zajęcia pozalekcyjne, no i drodzy panowie, on też zajmuje się sprzątaniem w tym mieszkaniu. Ciężko to znosił przez pierwsze 2-3 tygodnie. Okazało się jednak z czasem, że ta zmiana nie była wymierzona przeciwko niemu, ale powoli zaczęły nawet wypływać z tego konkretne korzyści. Pierwsze i podstawowe to te, dzięki którym na nowo mężczyzna odkrył w sobie moc własnego ojcostwa. Dzieci i ojciec spędzały ze sobą więcej czasu. Ich wzajemne relacje wzmocniły się. Mieli coraz więcej wspólnych tematów do dyskusji. Poznawał je jakby na nowo, a one jego. Tych korzyści z tej trudnej zmiany było naprawdę dużo. Można by je wymieniać przez kilka kolejnych minut, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, by pokazać, że sam z siebie mężczyzna ten nie odnalazłby się w nowej sytuacji. Odpowiedź przyszła w Bożym Słowie. Widzę, niektóre twarze się uśmiechają, to dobrze. To jeszcze raz powiem. Odpowiedź przyszła w Bożym Słowie. W Bożym Słowie, które jest zapisane w Księdze Rodzaju, gdzie Bóg wydobywa z ciała Adama żebro i czyni z niego Ewę. Czyni ją jako neget, stojącą naprzeciwko. Uczynił ją widzialnym obrazem siebie samego. Uczynił ją też ezer, takie piękne słowo. A więc pomocą dla mężczyzny, tak naprawdę równą mężczyźnie. W tym wszystkim najtrudniej było poradzić sobie z własną dumą, i to taką pisaną wielkimi literami. Dumą i zarazem towarzyszącą jej tak zwaną racją. Z powodu dumy mężczyźni cierpią najbardziej. Co powiedzą znajomi? Jak to teraz wygląda? Pewnie im nie wyszło. Nie spełnia już swojej roli i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, panowie, dokładnie o czym mówię. Okaleczona duma przynosi tak naprawdę najwięcej cierpienia. Ten przypadek nie jest odosobniony. To coraz częstsza rzeczywistość. Coraz więcej małżeństw przejmuje w życiu obowiązki partnera i nic złego się w związku z tym nie dzieje. Jednak warunkiem powodzenia jest to, aby nie działać przeciw partnerowi i nie rozłączać wzajemnych więzi. To trudne, bo duma i racja zawsze będą towarzyszyły naturze mężczyzny. O tym, jak sobie radzić z podobnymi sytuacjami, wyjaśnia nam święty Józef, który przechodził przez trud doświadczenia niespodziewanej ciąży Marii. Życie Józefa to czysta przyzwoitość. I teraz nagle z powodu czynu młodej narzeczonej miałby to wszystko stracić. Józef się wystraszył. On naprawdę mógł się bać. Jednak pomimo strachu, zauważcie, że to postać, która tak naprawdę w Piśmie Świętym milczy. On nie zaczął krzyczeć. Nie zaczął się z tym afiszować. Nie plotkował. Nie zaczął się asekurować. Nie oczernił dziewczyny. Nie zrobił też tego, co jest najgorsze. Nie oskarżył jej i w konsekwencji też nie ukamienował. A przecież miał rację. Racja była po jego stronie i tę rację potwierdziliby także inni. On jednak zamilkł. I to zamilkł tym milczeniem, które pozwalało mu wsłuchać się w głos samego Boga. Czytamy: Szema Izrael. Słuchaj, Izraelu. No i Józef słuchał. Wiedział doskonale, że ostatecznego i najlepszego rozwiązania nie znajdzie w prawie. On w momencie kryzysu zrobił miejsce Bożemu Słowu. Zrobił to miejsce w sobie, w swojej duszy, w swoim sercu, w tym najskrytszym sanktuarium, w którym był z Bogiem sam na sam. To było jego sumienie. Kiedy się ma z natury dużo do powiedzenia, to milczenie może być bardzo trudne. Nawet może sprawiać ból. Zwłaszcza wtedy, gdy wydaje się człowiekowi, że ma już gotową odpowiedź i to jeszcze taką najlepszą odpowiedź. Józef, będąc człowiekiem sprawiedliwym, żyjącym według litery prawa, miał już gotową odpowiedź, co ma zrobić z tą dziewczyną. Zamiast jednak pierwszy ją oskarżyć i pierwszy rzucić kamień, chłopak zamilkł. Wyciszył się. Zrobił w sobie miejsce słowu, a to nie było łatwe, ponieważ mógł ucierpieć wstydem, hańbą, zniesławieniem. Tym, co złego od tej pory mogliby powiedzieć ludzie na jego temat. On jednak zamilkł. Wyciszył się. Dał w swym sercu przestrzeń Bogu, aby to teraz on działał. Zachował milczenie, które dało mu też siłę do wewnętrznej walki z najtrudniejszym przeciwnikiem, a więc z samym sobą. Walki z własnymi poglądami, przekonaniami, wpojonymi od maleńkości zasadami. Walki przede wszystkim z własną racją i racją ogółu kroczącą zaraz obok męskiej dumy. Bo przecież mam rację, mam też prawo. Racja jest po mojej stronie, więc mogę ją ukamienować. A my, jak tu jesteśmy, każdego innego, jeśli tylko mamy rację. Widzicie wszyscy, że mam rację. Starsi w synagodze by to potwierdzili, a potem już tylko podnieść i pierwszym rzucić kamień. Widzicie to? Przecież każdy z was ma swoją rację i to taką nie byle jaką, ale taką uzasadnioną. Wszyscy dookoła powiedzą też, że macie rację. Potem już można podnieść kamień i czynić małżonkom, dzieciom, wnukom i przyjaciołom wyrzuty. I to tak z usprawiedliwieniem. Często tak jest, że naszym pierwszym doradcą będzie ogólna racja, albo jeszcze lepiej taka moja własna racja. Moja racja potwierdzona przez innych i przez panujące schematy. W konfrontacji z racją naprawdę potrzebna będzie wewnętrzna cisza. Potrzebne będzie milczenie, w którym rozegra się największa osobista wewnętrzna walka. Potrzebna będzie cisza po to tylko, aby nie oskarżyć, nie ukamienować, nie zabić, zwłaszcza najbliższych. Cisza i milczenie na wewnętrzną walkę z racją, w której przytaknęliby nam na karcenie naszych córek za to, że ta nie chce chodzić na religię, na wypominanie im, że dopóki tu mieszkają, to będą robić to, co im się każe, że chłopak nie taki, że koleżanka źle się prowadzi, na publiczną krytykę zięcia lub synowej za to, że nie spełnia naszych oczekiwań i w końcu też krytykę naszych żon, że się realizują, że mają hobby, że pomagają tak naprawdę, a przecież dotychczas było inaczej. Tych wewnętrznych walk jest bardzo wiele. Jest ich w zasadzie tyle, ilu jest nas tutaj dzisiaj zebranych. Każdy ma swoją bitwę, jednak sposób na walkę jest tak naprawdę jeden i pokazuje nam go święty Józef. On milknie i dopiero wtedy w cichości swojego serca rozpoczyna walkę. Robi to, gdy u swego boku ma w tej walce największego sprzymierzeńca, a więc Boże Słowo. Słowo, które powinien mieć w sercu każdy z nas. Zwłaszcza, gdy nastąpi zmiana. Gdy pojawi się zaskoczenie. Gdy pojawi się złość, albo gniew, albo rozgoryczenie, albo nawet bardzo mocny żal do partnera. Wtedy w oparciu o Boży głos powinniśmy znaleźć rozwiązanie, tak jak znalazł je Józef. To Boży głos ostatecznie daje rozwiązanie nawet najtrudniejszych emocji. Nie aparycja, nie wdzięk, nie męskość, ale Boże Słowo, w które potrzeba się wsłuchiwać, przyjąć je, zaakceptować i jeszcze najlepiej wprowadzić w życie. Słowo, które pomoże rozwiązać sytuację bez wyjścia. Zatem milczeć, walczyć i kochać powinniśmy się uczyć od Niego, od świętego Józefa. Poradził sobie z tym, choć nie musiał, bo tak naprawdę miał rację.